Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Prezydent i premier spierają się o udział Polski w inicjatywie budowy europejskiego odpowiednika izraelskiej żelaznej kopuły. Burmistrz brukselskiej gminy zakazał konferencji europejskiej prawicy pod pretekstem zagrożenia dla porządku publicznego. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nie zestrzeliwują rosyjskich rakiet nad Ukrainą, bo obawiają się rozszerzenia konfliktu. Prezydent Turcji krytykuje Zachód za podwójne standardy w sprawie ataku Irańczyków na Izrael. Unia Europejska pracuje nad zaostrzeniem sankcji wobec Iranu. Wielka Brytania uczyniła pierwszy krok w kierunku wprowadzenia najsurowszych na świecie przepisów dotyczących palenia tytoniu. Michelin likwiduje produkcję opon ciężarowych w fabryce w Olsztynie. W ostatnim czasie zwolnienia swoich polskich pracowników zapowiedziało kilka znanych marek. Środa, 17 kwietnia, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda uważa, że Polska nie powinna brać udziału w inicjatywie budowy europejskiego odpowiednika izraelskiej żelaznej kopuły, bo rozwija swoją obronę powietrzną w oparciu o amerykańskie systemy Patriot. Według premiera Donalda Tuska inicjatywa europejskiej tarczy powietrznej będzie uzupełnieniem pozostałych elementów ochrony polskiego nieba. Nad naśladowaniem izraelskiego systemu obrony powietrznej pracują m.in. Wielka Brytania, Dania i Niemcy. Dzięki takiemu rozwiązaniu Europa mogłaby być skutecznie broniona, bo sobotni atak Iranu na Izrael pokazał, że żelazna kopuła jest w stanie zestrzelić zdecydowaną większość wrogich rakiet. Zdaniem szefa rządu Polska powinna dołączyć do inicjatywy europejskiej tarczy powietrznej, aby wykorzystać każdy projekt mogący skutecznie chronić ją przed potencjalnymi zagrożeniami. W tym zakresie konieczne jest nadrobienie wieloletnich zaległości. Krytycznie na ten temat wypowiedział się prezydent Duda. W jego opinii europejska tarcza powietrzna jest w rzeczywistości biznesowym projektem niemieckim, który pojawił się przed 2 laty. Polska powinna chronić swoje niebo dzięki systemom Patriot i poprzez współpracę ze Stanami Zjednoczonymi oraz Wielką Brytanią. W odpowiedzi premier stwierdził, że udział w nowej inicjatywie będzie uzupełnieniem pozostałych projektów wzmacniających polskie bezpieczeństwo. Zdaniem Tuska nie są istotne biznesowe interesy innych państw, bo Amerykanie także zyskują ekonomicznie na dostarczaniu sprzętu wojskowego do Polski. Szef rządu w sprawie europejskiej żelaznej kopuły liczy na współpracę z głową państwa. Burmistrz brukselskiej gminy Saint-Josse, Emir Kir, nakazał policji usunięcie z centrum kongresowego uczestników konferencji narodowego konserwatyzmu, uznając wydarzenie za zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Belgijski liberalny premier Alexander De Croo określił działania samorządowe mianem niedopuszczalnych i naruszających konstytucję. Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się były premier Mateusz Morawiecki, szef węgierskiego rządu Viktor Orban czy lider brytyjskich eurosceptyków Nigel Farage. Organizatorzy konferencji mieli duże problemy ze znalezieniem odpowiedniej lokalizacji. Według portalu The Brussels Times w ciągu 4 dni dwukrotnie cofnięto im rezerwację sali. Najpierw za pośrednictwem policji na jeden z hoteli naciskał liberalny burmistrz gminy Etterbeek, Vincent de Wolf. W poniedziałek poinformowano, że wydarzenie odbędzie się we wtorek w pobliżu dzielnicy europejskiej, ale zablokował je socjalistyczny burmistrz Brukseli, Philippe Claus. W przypadku kolejnej lokalizacji interweniował z kolei burmistrz Saint-Josse, który nakazał policji wygaszenie konferencji w związku z zagrożeniem dla porządku publicznego. We wpisie na platformie X dodał, że politycy skrajnej prawicy nie są mile widziani w regionie stołecznym. Postawę Kira skrytykował szef belgijskiego rządu. Zdaniem De Croo wydarzenia z Saint-Josse są nie do przyjęcia, bo autonomia samorządu lokalnego nie może usprawiedliwiać łamania konstytucyjnych zasad ochrony wolności słowa i zgromadzeń. W konferencji narodowego konserwatyzmu mieli wziąć udział czołowi politycy europejskiej prawicy, wśród nich wspomniani Morawiecki, Orban i Farage, a także przedstawiciele najpopularniejszego w belgijskich sondażach interesu flamandzkiego, lider francuskich nacjonalistów Eric Zemmour, czy była brytyjska minister spraw wewnętrznych Suella Braverman. Państwa zachodnie nie zestrzeliwują rosyjskich rakiet nad Ukrainą, ponieważ boją się dalszej eskalacji konfliktu. W ten sposób minister spraw zagranicznych David Cameron odpowiedział na zarzuty strony ukraińskich władz, które uważają, że ich sojusznicy mogliby chronić Ukrainę tak jak Izrael. Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi byli czynnie zaangażowani w obronę Izraelczyków przed sobotnim atakiem ze strony Irańczyków. Sojusznicy Izraela uczestniczyli w zestrzeliwaniu irańskich rakiet i dronów, które mogłyby naruszyć izraelską przestrzeń powietrzną i doprowadzić do zniszczeń tamtejszej infrastruktury. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując postawę państw zachodnich wobec Izraela, stwierdził, że świat ma wszystko, co potrzebne do zestrzelenia rakiet, dronów Shahed i innych narzędzi terroru. Jego zdaniem sojusznicy Ukrainy mogliby więc chronić jej terytorium przed rosyjskimi atakami. Brytyjski minister spraw zagranicznych David Cameron twierdzi, że jego państwo jest jednym z głównych orędowników militarnego wsparcia dla Ukrainy, ale nie może zestrzeliwać rosyjskich dronów. Wiązałoby się to z dalszą eskalacją wojny w Europie, dlatego Sojusz Północnoatlantycki musi unikać bezpośredniego starcia z Rosją. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oskarżył państwa zachodnie o stosowanie podwójnych standardów wobec sobotniego ataku Iranu na Izrael. Działania Irańczyków mają spotkać się z reakcją Unii Europejskiej, planującej rozszerzenie dotychczasowych sankcji. Zdaniem tureckiego prezydenta kraje zachodnie zgodnie potępiły sobotni irański atak na izraelskie terytorium, ale wcześniej nie zajęły stanowiska w sprawie przeprowadzonego 1 kwietnia izraelskiego bombardowania ambasady Iranu w stolicy Syrii. Erdoğan uważa, że to właśnie zabicie jednego z najważniejszych dowódców irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w placówce w Damaszku doprowadziło do eskalacji napięcia. O destabilizację regionu Bliskiego Wschodu oskarżył premiera Izraela Benjamina Netanyahu, który poprzez podobne działania ma przedłużać swoją karierę polityczną. Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell zapowiedział rozpoczęcie prac nad rozszerzeniem sankcji nałożonych na Iran w ubiegłym roku za wsparcie dla rosyjskiej machiny wojennej poprzez dostarczenie jej dronów. Restrykcje miałyby obejmować systemy rakietowe oraz uderzałyby w regionalnych sojuszników Iranu. Zarazem wspólnota europejska próbuje doprowadzić do deeskalacji aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Członek izraelskiego gabinetu wojennego Benny Gantz po wtorkowym posiedzeniu zapowiedział odwet za atak przeprowadzony przez irańskie wojsko. Na razie siły obronne Izraela atakują intensywnie pozycję sojusznika Iranu, czyli libańskiego Hezbollahu. Brytyjska Izba Gmin w pierwszym czytaniu przegłosowała projekt zakładający wprowadzenie najsurowszych na świecie przepisów mających ograniczyć palenie papierosów. Przeciwko inicjatywie premiera Rishiego Sunaka z partii konserwatywnej głosowało kilkudziesięciu parlamentarzystów jego własnego ugrupowania. Prawo proponowane przez szefa rządu Wielkiej Brytanii przewiduje, że sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom urodzonym po 1 stycznia 2009 roku będzie nielegalna. Regulacje mają doprowadzić do całkowitego wyeliminowania palenia papierosów przez młodzież do 2040 roku. Sunak od kilku miesięcy przekonuje, że taka decyzja pozwoli na uratowanie większej liczby istnień ludzkich niż jakakolwiek inna inicjatywa, a jego obowiązkiem jest działanie w perspektywie długoterminowej. Ustawę w kształcie proponowanym przez brytyjskiego premiera poparli posłowie Partii Pracy, bo w opozycyjnym ugrupowaniu podczas głosowania obowiązywała dyscyplina partyjna. Przeciwko zagłosowało 59 parlamentarzystów Partii Konserwatywnej, w tym 6 członków gabinetu Sunaka, a blisko 100 posłów wstrzymało się od głosu. Byli szefowie rządu Boris Johnson i Liz Truss skrytykowali inicjatywę obecnego lidera Torysów jako dziwaczne i zmierzające do utworzenia policji zdrowotnej. Polski oddział firmy Michelin poinformował, że zlikwiduje zakład produkcji opon w Olsztynie. Zostanie on przeniesiony do Rumunii z powodu zbyt dużej konkurencji ze strony produktów z Dalekiego Wschodu. Niedawno zwolnienia w swoich zakładach w Polsce ogłosiło kilka innych międzynarodowych koncernów. Obecnie Michelin Polska zatrudnia w swojej fabryce blisko 5000 osób, a w samym zakładzie opon ciężarowych 430 osób. Według zapowiedzi koncernu pracownicy nie zostaną zwolnieni, lecz otrzymają propozycję kontynuowania pracy w innych częściach olsztyńskiego oddziału koncernu. Wygaszanie produkcji w zakładzie opon ciężarowych jest związane ze zbyt dużą konkurencją ze strony azjatyckich przedsiębiorstw. Z tego powodu ten rodzaj opon będzie produkowany w Rumunii, bo oferuje ona niższe koszty prowadzenia działalności. W ostatnim czasie zwolnienia pracowników zapowiedziały inne zagraniczne koncerny. Z polskimi zakładami Nokii pożegna się blisko 800 osób, z krakowskim oddziałem PepsiCo około 200, a z fabryką Levi Strauss w Płocku ponad 800 zatrudnionych. W przypadku ostatniej z wymienionych firm produkcja zostanie zlikwidowana po blisko 31 latach, chociaż według mediów w ostatnich miesiącach poczyniła ona różnego rodzaju prace modernizacyjne. W przypadku Levi Strauss także mówi się o przeniesieniu z powodu znalezienia przez koncern tańszej lokalizacji w Azji. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.